Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, 4 rozdział. Pierwsze 3 wersety, a później od 23. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Taka szczególna niedziela, w której chcemy też chwilę poświęcić naszej uwagi modlitwie o prześladowanych chrześcijan. Każdy czas, w którym Kościół funkcjonuje, jest czasem trudnym. Opozycja wobec Kościoła jest czymś normalnym i jedynie ludzie naiwni mogą sądzić, że powinno być inaczej. Zawsze z tym Kościół zmagać się będzie. Ludzie wierzący, bo bardziej ludzie wierzący niż Kościół, zmagać się będą z opozycją, z niezrozumieniem, z prześladowaniem, z drwinami, z kpiną, z lekceważeniem. To zwykle towarzyszy życiu chrześcijan. W ulotkach dotyczących lekarstw zwykle można przeczytać takie uwagi o ubocznych skutkach stosowania leku. One ostrzegają czasami, że może się pojawić nieprzyjemny smak w ustach, może pojawić się senność, zawroty głowy. Ostrzega się przy zażywaniu niektórych leków, by nie prowadzić pojazdów. Ale to nie oznacza, że te uwagi wykluczają stosowanie leku. Producenci starają się ostrzec pacjentów, przygotować na ewentualne objawy, by byli przygotowani, by nie było to dla nich jakimś zaskoczeniem. Pytanie moje jest następujące. Czy my jako ludzie wierzący przygotowujemy tych, którzy chcą iść za Chrystusem, do tego, że mogą pojawić się niespodziewane objawy, że może się pojawić niezrozumienie, prześladowanie, może się pojawić drwina. Jesteśmy szczęśliwi, że żyjemy w kraju, w którym z tym się nie stykamy, a jeśli to jako incydenty. Ale tekst, który przeczytałem, nawiązuje do prześladowania uczniów Jezusa z powodu usłużenia człowiekowi, który miał paraliż nóg. I ci, co trzymali karty w ręku, poczuli się zagrożeni. postanowili przypomnieć uczniom podczas już drugiego aresztowania, kto jest władzą, w jakich sprawach. Postanowili uświadomić uczniów, że tego robić im nie wolno, co robią. Podstawowy zarzut brzmiał: napełniliście swoją nauką całą Jerozolimę. Powiedzieli też, że nie tylko napełnili nauką, ale powiadają, chcecie ściągnąć krew tego człowieka na nasze głowy? I dali tym dowód, że traktowali Jezusa jako człowieka i jakby chcieli powiedzieć, myśmy Panu Bogu wyrządzili wielką łaskę, że żeśmy się z Nim uporali. To był tylko człowiek. A jaka była odpowiedź uczniów? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie dali się zmanipulować. Pewnego razu papieski poseł próbował odwieźć Marcina Lutra z obranej drogi, grożąc mu, że jeśli nie zaprzestanie robić tego, co robi, to straci wszystkich przyjaciół, wszyscy się od niego odsuną. I gdzie wtedy się znajdziesz? Odpowiedź brzmiała: i wtedy, i teraz, zawsze w rękach Boga. Bo ci, którzy są za nami, są liczniejsi niż ci, którzy są przeciwko nam. Nie dał się zwieść zastraszeniu. Oni, uczniowie i ludzie wierzący czasów apostolskich, nie mieli wyboru. Kościół jest narażony na niebezpieczeństwo z powodu tego, co robi. Kościół jest niebezpieczny. Dlaczego? Bo wkłada kij w diabelskie mrowisko. A diabłu się to nie podoba. On usiłuje okaleczyć Kościół, dopaść ludzi wierzących. Więc podejmuje różne próby, by zminimalizować oddziaływanie Kościoła. I kiedy kolejny raz uczniowie byli zatrzymani, to przed wypuszczeniem ich na wolność, czytamy, wychłostano ich. A apostołowie powrócili do domu zniechęceni, z postanowieniem, koniec, nie będziemy mówić o Chrystusie. Na jakiś czas przycichniemy. Nic nie zrobimy w sprawie Jezusa. Tak zrobili? Jak wielu ludzi z tego powodu zrezygnowało z Kościoła? Zero. Nikt. Oni wrócili i powiedzieli, jesteśmy szczęśliwi, że możemy być uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. To jest ta chrześcijańska różnica. To jest nienaturalne. Oczywiście, że z własnej mocy i siły nie byli w stanie znosić tych upokorzeń, ale Bóg był z nimi. Kiedykolwiek ktoś kpi z nas, możemy chwalić Boga, że należymy do Niego, nie do świata. Cierpienie jest częścią doświadczenia życia chrześcijan. A kto był wygrany, kto przegrany? Szatan zamknął, ale Bóg otworzył. Oni byli wolni. Miasto napełnione wieścią o Jezusie Chrystusie. Apostołowie mieli taki błogosławiony przymus, by głosić Jezusa Chrystusa. Mówić to, co słyszeli o Nim. Opozycja nie mogła zatrzymać życia Kościoła. Zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Kościół to nie jest tylko teoria, to nie jest tylko mówienie o Jezusie Chrystusie. To nie jest ekscytacja osobą Jezusa Chrystusa. Kościół to jest coś bardzo praktycznego. Oni podeszli do człowieka, który był wiele lat sparaliżowany, nie chodził. Podeszli, powiedzieli w imieniu Jezusa Chrystusa, jesteś uwolniony, jesteś wolny i możesz chodzić. A on stał przed tą Radą Najwyższą, stanął na baczność. I co oni mogli powiedzieć? Człowiek chodzi. Nie mieli wyjścia. Pogrozili tylko palcem, ale apostołowie tej groźby się nie przerazili. Oni wiedzieli, komu służą, kto jest żywym Bogiem. Kiedy masz problem, kiedy są trudności, bracia i siostry, to co możemy robić? Modlić się. Możemy modlić się. To dziś jest taka niedziela, w której też chrześcijanie, ci, którzy doznają wolności, ale i ci, którzy jej nie doznają, wspólnie jednoczą się w modlitwie, modlą się. Dysponujemy różnymi możliwościami, ograniczonymi jednak, ale coś jest nieograniczone, nasza modlitwa. Możemy wspierać ich, modlić się, możemy też o swoje życie modlić, o swoją sytuację, dziękować Bogu. Modlitwa jest nieograniczona. W XXI wieku wielu chrześcijan doświadcza prześladowania z powodu wyznawania Jezusa Chrystusa. I oni potrzebują modlitwy Kościoła, bezimienni bohaterowie, ale też wielu znanych z imienia, z nazwiska. I dziś też Kościół ma taką okazję, by wspólnie modlić się. Chciałbym przywołać pewną jeszcze historię, ponieważ żaden człowiek nie może powstrzymać głoszenia Ewangelii, świadectwa. W żadnym kraju, nawet w którym jest prześladowanie. Dziś usłyszałem w informacji radiowej, że w 70% krajów, w których są chrześcijanie, stosowane są represje wobec chrześcijan. To jest szokujące. XXI wiek. Są ludzie prześladowani i zabijani. I chcę przywołać historię, którą zapewne znamy dobrze. Opisana jest w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy to Herod, czytamy, targnął się na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra. Oto kolejna informacja o prześladowaniach ludzi wierzących tamtych czasów. A Herod uznał to za wielką atrakcję. To się ludziom spodobało. Dziadek i wnuk, bo to dwaj różni Herodowie, prześladowali. Jeden Jezusa, drugi Kościół prześladował. Ale Kościół żył w niezwykłym przeświadczeniu. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wierzący modlili się wytrwale o sytuację, w jakiej się znaleźli. Co mógł zrobić zbór w tamtym czasie? Niewiele. Mogli się modlić i to czynili. Mieli modlitwę i to chcę dziś mocno podkreślić, akcentować. My mamy modlitwę, mamy ogromny oręż, z którego niezupełnie korzystamy. Kiedy masz możliwość bycia na spotkaniach modlitewnych, korzystaj z tego. To nie jest to samo, co się, gdy się modlisz w domu. Kościół ma ten wielki przywilej, społeczność, ludzie wierzący, modlić się. I co się stało? Piotr był wolny, a Herod po kilku dniach był martwy. Kościół mógł się modlić, a Bóg działał. Nie oni wyznaczali karę dla prześladowców. To Bóg decydował, jak i w jaki sposób z nimi będzie się rozliczać. Myślę tak sobie trochę może górnolotnie, ale wielu dziś ludzi myśli, że mogą sobie postępować i robić z narodem i mówić ludziom, co chcą. I powiem coś, czego nigdy jeszcze nie powiedziałem, bo i tak oni tego nie usłyszą, a może, jeśli będą oglądać nasze wideo. Panowie politycy, możecie sobie robić z tym narodem, co chcecie i mówić, co chcecie. Któregoś dnia Bóg was za to rozliczy. Za to, że nie jesteście uczciwi i rzetelni wobec tego narodu, który zasługuje też na to, by znać Ewangelię Jezusa Chrystusa pełną, rzetelną i znać Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Jest pewna historia, o której się milczy i nie mówi się wiele. Podobna do historii Piotra i Heroda. ale bardziej współczesna. Benigno Aquino walczył w pokojowy sposób z reżimem Marcosa na Filipinach. W latach 72-80 był więziony. Ale w więzieniu pod wpływem książki Chucka Colsona Born Again, narodzić się na nowo, nawrócił się. Poznał Jezusa Chrystusa. Reżim skazał go na karę śmierci. Ale w 80 roku zamieniono mu tę karę śmierci na możliwość wyjazdu na leczenie do Stanów Zjednoczonych. Ale on chciał wrócić. I w 83 roku, 21 sierpnia, wylądował na lotnisku filipińskim. I tam go zamordowano. W dniu, kiedy wrócił do swego kraju, jako już człowiek, który znał Jezusa Chrystusa i chciał zmian tej dyktatury w sposób pokojowy, nie dane mu było. Ale ludzie, jego żonę, gospodynię domową, która wcale nie myślała o karierze politycznej, wybrali na przywódcę. I ona z tym reżimem zaczęła prowadzić pokojową wojnę. Marcos próbował ją wielokrotnie zgładzić. Aż przyszedł dzień, kiedy Marcos musiał bez jednego wystrzału oddać władzę. A stało się to dlatego, że ludzie wierzący klęknęli przed czołgami, a armia odmówiła natarcia tymi czołgami na modlących się ludzi wierzących. I Marcos musiał skapitulować. Nie trzeba było armii z pistoletami, aby ludzie wierzący odnieśli zwycięstwo. O tym się rzadko mówi. Corazon Aquino, żona, została wybrana w 86 roku człowiekiem roku przez magazyn Time. Zwykła kobieta, ale ufali Bogu. Przyszedł dzień, kiedy się nawrócili. A jak brzmiał nekrolog Heroda? Nie dał Bogu chwały, umarł i zjadły go robaki. Taki był nekrolog Heroda. Kiedy John Patton wybierał się na nowe hybrydy, ostrzeżono go, że nie jedź tam, ponieważ możesz być zjedzony przez kanibali. On powiada, któregoś dnia i tak umrzesz. I nieistotne, czy cię robaki zjedzą, czy kanibale. Jakie to ma znaczenie? Jadę tam, bo chcę tym ludziom usługiwać. Apostołowie zostali zwolnieni pod warunkiem, że będą milczeć. Ale oni nie posłuchali. A co zrobili? Nie wnosili petycji do rządu. Nie załamali rąk z powodu jawnej niesprawiedliwości. Nie narzekali na utratę swobody przemawiania. Mogli przecież podnieść taki argument, że cesarstwo rzymskie nic na tym nie straci, jeśli o jednym jeszcze Bogu będzie się mówić w Jerozolimie. Przecież i tak wielobóstwo było w powszechnym użytku. Mogli zwrócić się do opinii publicznej. Oni zebrali się wokół tych, którzy kochali Jezusa Chrystusa i modlili się. Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, spójrz na pogróżki ich. Dozwól sługom Twoim, kiedy nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, jak postąpić, w jaki sposób się zachować, co mamy? Petycje? Papier? Pisanie? Myślę, że pierwsze, co mamy w ręku do dyspozycji, modlitwa. Kościół może się modlić. Masz możliwość. Źle ci się dzieje. Módl się. Nie masz pracy. Módl się. Coś się zdarzyło. Módl się. Samemu trudno. Masz zbór. Masz społeczność. Przyjdź. Módl się. Wiecie, dlaczego w XXI wieku ci ludzie wytrzymują to, co się dzieje w tych krajach, o których czytamy? Erytrea, Pakistan, Iran. Dlatego, że mają zbory, społeczności. To ich trzyma przy życiu. To im daje siłę i odwagę, by przeciwstawić się tym reżimom pokojowo w imieniu Jezusa Chrystusa. To ich pochwycił Duch Święty, tych ludzi modlących się. I I podnieśli jednomyślnie swój głos do Boga. Czy zdajecie sobie sprawę, jaka to jest moc i siła? Jednomyślnie podnieść głos do Boga? Jeden, słabiutki głos, no tak, gdzieś tam może w domu wzywam Pana, ale stanąć w społeczności, jednomyślnie podnieść głos, to jest potęga, to jest moc. My często przywołujemy modlitwę Jezusa, tę arcykapłańską modlitwę z 17 rozdziału Ewangelii Jana. Ale ta modlitwa opisana w 4 rozdziale jest jedyną, która nie ma jednego zdania. Tu jest więcej i powinniśmy też tę modlitwę sobie ciągle przypominać. To miało zgromadzenie do dyspozycji. To nie jest dziwne, że grupa ludzi nie prosiła o śmiałość. Byśmy oczekiwali raczej, że powiedzą: Panie, pomóż nam znaleźć jakieś bezpieczne schronienie. Może przeczekamy tę sytuację kilka tygodni, może przyschnie. Spraw, żeby Sanhedryn o nas zapomniał. Nic z tych rzeczy. Stanęli, powiedzieli: Panie, daj nam siły, byśmy dalej głosili Twoje słowo. Byśmy o Tobie mówili. Nie byśmy się ukryli. Czasem oglądam różne migawki z informacji o prześladowanych chrześcijanach i sobie myślę, czemu gdzieś nie uciekną, nie schowają się. Właśnie oni realizują tę modlitwę z 4 rozdziału. Nie by się ukryć, zrezygnować, ale by powiedzieć: Panie, daj nam siły, pomóż nam. Kochani, możemy uczynić nasze nabożeństwa bardziej spektakularnymi. Możemy na nich bardziej podskakiwać. Kaznodzieja może biegać na lewo i prawo i być taki bardzo dynamiczny. Możemy machać rękoma i tańczyć. Konstruujemy duchowe kombajny, kilkunastoskibowe duchowe pługi, by przeorać siewniki z wydajnością kilkudziesięciu ewangelistów na minutę. Nowoczesne sposoby agrotechniki. Tyle nawozu produkujemy, że półki z książkami łamią się. Bo kilkaset książek dziennie wychodzi mówiących, jak to, jak tamto zrobić, jak się zachować, jak na każdą rzecz zareagować, bo musimy znać techniki. Manipulacja to taka bardzo powszechna rzecz. Techniki manipulacyjne. 24 godziny na dobę to trwa. Zakładamy zbory, rozwijamy. A wiecie, jak to naprawdę wygląda? Ani żaden kombajn duchowy, ani tysiące ewangelistów. Wiecie, jak się to odbywa? Jedna kosa i w pozytywnym sensie cep. Jedną kosą skosisz i jednym cepem musisz wymłócić. Żaden kombajn nie zastąpi Twojego świadectwa, Twojej mowy o Chrystusie, Twojej modlitwy, Twojego zaangażowania w życie Kościoła. Trzeba wybrać kombajn czy cep. Zawsze masz wybór. Czasem wygląda to tak, że przygotowujemy najwymyślniejsze maszyny żniwne, a zbieramy i młócimy tym, o czym mówię. Dziś wydaje się to dziwne, ale bardziej grozi niebezpieczeństwo ludziom zaangażowanym niż ludziom letnim. Objawienie mówi: mam ci za złe, że ani gorący, ani zimny, ale letni. Ale myślę, że ci, co są gorący, są jeszcze bardziej narażeni niż ci, co są letni. Bo ci gorący są narażeni na prześladowanie. Bo diabła to dręczy. Diabeł się wścieka, gdy widzi jednego klęczącego chrześcijanina. On zrobi wszystko, by mu w tym przeszkodzić. Ginący świat potrzebuje odważnych, modlących się chrześcijan. Nie potrzebujemy technik i manipulacji. Potrzebujemy najprostszego narzędzia w służbie innemu człowiekowi. Modlitwy. Pewien człowiek powiedział tak. Kiedy polegamy na organizacji, coś, co organizacja może zrobić, otrzymujemy. Kiedy polegamy na edukacji, coś, co edukacja może przynieść, otrzymujemy. kiedy polegamy na elokwencji, coś, co elokwencja może dać, otrzymujemy. Ale kiedy polegamy na modlitwie, coś, co Bóg może zrobić, otrzymujemy. I tego się trzymajmy. Kościół, jak i wcześniejsze pokolenia, cierpi z powodu takich ludzi, podobnych jak Herod, którym przyjemność sprawiało prześladowanie ludzi wierzących. Nie zawsze ci despoci są osądzeni od razu. Bóg powiada, widzę, wiem. W naszym studium Księgi Objawienia to przypomniałem, gdzie Bóg powiada, widzę, wiem, jak bardzo cierpisz, jak jesteś doświadczony, jak ci źle, jak ci niewygodnie, jak myślisz, że jesteś samotny, że tak nas niewielu chrześcijan. Wiem, widzę to i wspieram cię i błogosławię. Przychodź w modlitwie przed mój tron. Kościół ma sekret, modlitwę. Kościół apostolski nie był kościołem doskonałym, ale był kościołem modlącym się. Ci zaś, gdy to usłyszeli, co się zdarzyło apostołom, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Gdzie mają pójść prześladowani? Tylko do swoich. A swoi to zbór, to społeczność. To ludzie tak samo myślący. To ludzie, którzy z nimi razem będą w modlitwie. Dlaczego? Bo to oni zatrzęśli światem, a nie świat nimi. Kiedy naród izraelski znalazł się w Egipcie, to musieli w niektórych sytuacjach powiedzieć nie. Zadają sobie pytanie, jak często ludzie wierzący są w stanie i gotowi powiedzieć nie tam, gdzie jest lżone imię Boga, gdzie są praktyki niebiblijne, gdzie się stosuje życie niemoralne. Kiedy ludzie wierzący są gotowi powiedzieć nie? Kiedy Faraon zobaczył, że ludziom, Izraelitom wiedzie się lepiej, tak się zdenerwował, że postanowił wytępić ten naród. Wydał rozkaz zabijać noworodki. I czytamy co dziwnego. Egipskie pielęgniarki bały się Boga, nie Faraona. Bały się Boga i spóźniały się celowo, aby nie zabić dziecka. Rodzice Mojżesza powiedzieli Faraonowi nie. Co im groziło? Śmierć. Ale oni powiedzieli nie. Przeciwstawili się Faraonowi. Ufali Bogu. Kiedy prorok Natan stanął przed Dawidem, to wiedział, że grozi mu śmierć. Ale powiedział mu, jesteś podły, zgrzeszyłeś i jeszcze udajesz niewinnego. Wtedy przyszło opamiętanie. Bóg był za nim, za Natanem. I Dawid powiedział, zgrzeszyłem. Eliasz stanął przed Achabem, przed odstępcą, który miał też żonę pogankę odstępczynię. Wymyślili wiele rzeczy, które niszczyły naród izraelski. A kiedy stanął przed Achabem, ten tak był zdenerwowany, że zaczął krzyczeć. O ty, który jesteś powodem naszych nieszczęść. I myślę, że Eliasz tak zrobił jak ja teraz. Wziął palec, powiada, to ty jesteś odpowiedzialny za nieszczęścia. Lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami, całkowicie się zaprzedałeś, aby czynić to, co złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad z powodu grzechu, do którego przywiodłeś Izraela. Ugięły się, myślę, nogi Achabowi. Eliasz miał po swej stronie Boga. Kochani, my mamy po swej stronie Boga. Kiedy jest ci źle, kiedy masz kłopoty, kiedy czujesz się osaczony, bo mogę o tym mówić. Żyjemy w kraju, w którym nie jesteś jeszcze prześladowany za wyznanie wiary. Wcale nie wykluczam tej ewentualności, ale dziś właśnie dlatego, że jesteśmy w tak błogosławionej sytuacji, módlmy się, dziękujmy Bogu. Podziękuj Bogu za to, co masz. My Polacy lubimy tylko narzekać. W tym jesteśmy najlepsi. W narzekaniu jesteśmy mistrzami świata. Nie umiemy cieszyć się tym, co mamy, ale zawsze umiemy narzekać. Jeszcze bardziej narzekać. No bo inny ma jeszcze tam 2 złote więcej niż ja. Siostry i bracia, dziękujmy Bogu, bo nie wiemy, jak długo cieszyć się tym, co posiadamy, będziemy. Nadchodzą czasy, a myślę, że są już, tylko udajemy, że ich nie widzimy. Czasy, gdy powiedzenie nie okaże się dla niektórych chrześcijan fanatyzmem. Kiedy powiesz, że Boże Słowo mówi, że związki tej samej płci to jest grzech, to powiedzą, a nie bądź takim fanatykiem, no przecież wiesz, trzeba iść z duchem czasu. Tylko pamiętajcie, duch czasów jest diabelski. To nie jest Boży duch czasów, to jest duch czasów diabła. Sprzeciwisz się wielu innym rzeczom, to jeden tylko z przykładów. Uznają cię za fanatyka. Kim chcesz być? Fanatykiem czy świętym człowiekiem tu na ziemi, pozornie świętym, który jedzie ślizgawką do piekła? Musisz zawsze zdecydować. Jest wybór. Bycie chrześcijaninem jest codziennym opowiadaniem się po stronie Jezusa Chrystusa. Zbyt wielu chrześcijan nie umie powiedzieć nie. Nie potrafią reagować, gdy coś dzieje się wbrew Bożej woli, Bożemu Słowu. Nie potrafią powiedzieć, nie złożę na ołtarzu religijnego pogaństwa mojej ofiary. Jeśli istnieje rozbieżność między tym, co Boże, a ludzkie, co wybierasz, jak postąpisz, jak się zachowujesz. Ci, o których dziś chcemy się modlić i ich wspominamy, wybrali. Znacie filmy, myślę, dziś ich nie puszczaliśmy. Spalone kościoły, spaleni ludzie, zniszczony dobytek, uciekać musieli gdzieś przed prześladowaniami. Pamiętacie te uratowane dziewczynki z Indii, które tu gościliśmy? Mordowani rodzice, mordowani krewni, tylko dlatego, że wyznają Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. A więc naszą modlitwą niech będzie modlitwa. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo Twoje. Chcecie przebudzenia? Chcecie, by Kościół rósł? Chcecie, by przyszło przebudzenie do tego kraju? Chcecie oglądać przebudzenie w tym zborze? Módlcie się. To jest podstawa rozwoju zboru. Modlitwa. Wspólna modlitwa. Nie tylko moja osobista, pojedyncza. Tak, bracie, modlę się w domu. Nie. Chcę was zachęcić. Módlmy się społecznie. Przychodźmy, spotykajmy się. Poświęćmy nasz czas. Jeśli ci nie żal czasu na 3-godzinny film, który najczęściej jest jakiś bardzo bzdetny, agresywny, jakoś nie zauważam. Rzadko się zdarzają rzeczy warte obejrzenia. To lepiej poświęć godzinę na modlitwę wspólnie z nami. Totalitarne systemy usiłowały wstrzymać rozwój chrześcijaństwa. Kiedy padały, co się okazywało? Miliony ludzi wierzących, miliony chrześcijan. Gdy Mao przestał rządzić, okazało się, że w Chinach jest 50 milionów ludzi wierzących. Skąd oni się wzięli? Skąd nagle się pojawili? Byli prześladowani. I nadal chyba nie jest aż tak tam różowo. Modlili się, a Bóg ich wspierał. Ta lekcja dzisiaj jest dla nas, mówiąca nam, iż dobre, pobożne życie nie jest żywopłotem przeciw kłopotom. Nasz Bóg jest Bogiem w duchowych więzieniach naszego życia. Każdy z nas ma jakieś duchowe więzienie, w którym musi żyć, musi się zmierzyć, musi się z tym zmagać. Zadajecie sobie zapewne pytanie często, dlaczego Bóg pozwala na te rzeczy? Nie mam odpowiedzi dlaczego, ale mogę wam powiedzieć, jak sądzę. Dlatego, że Bóg pozwala tobie przejść zwycięsko przez doświadczenia, aby cię wychować, abyś komuś innemu mógł pomóc i zaświadczyć. To może być po prostu, abyś zaczął chwalić Boga. On ma plan i cel dla twojego życia. On może twojego doświadczenia duchowego, doświadczenia więziennego użyć, abyś innym mógł powiedzieć, jest wyjście. Bóg może pomóc. Bóg rozwiązuje problemy. Pytanie brzmi, czy jestem skłonny, by poddać się Jego celom, chociaż ich mogę nie rozumieć. Dlatego nie rozumiemy, dlaczego nasi bracia i siostry w Jezusie Chrystusie cierpią, ale chcemy ufać, że Bóg ma ich w swym ręku. Tyle, co możemy zrobić, to poświęcić chwilę modlitwie za prześladowanych, ale też i o swoje życie i o swoje problemy możecie modlić się, stanąć przed Bogiem, powiedzieć, Panie, Ty jesteś rozwiązaniem. Dlatego ufajmy, że Bóg, tak jak temu zborowi, pozwolił doświadczyć takiego Bożego poruszenia. To nie było geologiczne poruszenie, gdy się ziemia zatrzęsła. W innych miejscach w Jerozolimie nie było trzęsienia, tylko w tym miejscu, gdzie oni się modlili. Bóg powiedział, wiem, znam i rozumiem was. Chcę być wam pomocą we wszystkich dramatach, które przychodzi przeżywać. Wiem, że Bóg jest ze mną. Modlitwa jest największym orężem zboru. Jeśli jej zaniedbamy, zbór rozwijać się nie będzie. Jeśli nie zadbamy o modlitwę, będziemy stać w martwym miejscu i wołać i krzyczeć. Wtedy możemy wymyślać różne spektakle, nawet teatralne. To nie zmieni sytuacji. Bóg przez modlitwę przychodzi z odpowiedzią. Powstańmy i uwielbijmy Wszechmogącego Boga i dajmy Mu chwałę. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan. Pamiętajmy o nich. Chociaż może ze wstydem musimy to powiedzieć, że dopiero taki dzień przypomina o nich, że są tacy, ale chociaż tyle, przynieśmy ich w modlitwie. Amen.